negował własność, zwłaszcza własność prywatną, jako jedną z form autonomii jedności wobec władzy politycznej. Komunizm nie uznawał wynalazku wyalanego jeszcze w głębokiej starożytności, wynalazku rozróżniania między prawem publicznym i prywatnym. Efektem tego wynalazku była właśnie własność prywatna jako pełna władza nad rzeczą, przysługująca właściwie z połączeniem wszystkich innych osób, również państwa jako osoby. Komunizm tego nie uznawał, komunizm podporządkowywał człowieka samowoli władzy. To, co władza na konkretnym etapie przyszło do głosu, to było prawem. Komunizm negował wolność. Wolność nie była niczego potrzebna. Człowiek powinien realizować prawa dziejowe odkryte przez starszych i mądrzejszych. Prawa dziejowe nędzą obiektywne. W związku z tym wolność już nie istniała. Wolność była istniała, tylko przez burżuazję. Podobnie zresztą jak religia, która się odwoływała do wartości z natury rzeczy ksiądzy poza zasięgiem politycznej władzy, w związku z tym wartości, które nie mogły być prowadzone. I spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy dzisiaj gdzieś z tego typu wrogością wobec tych trzech kategorii się spotykamy. Otóż wydaje mi się, że ideologia politycznej poprawności, czyli marksizmu kulturowego, która staje się nie tylko dominującą, ale obowiązującą, właściwie każdą obowiązującą ideologią Unii Europejskiej, charakteryzuje się może nie tak ostentacyjnie drogim stosunkiem, jak miało miejsce w takim okresie surowości wobec wolności, własności i religii, ale co odnosi się do tych wartości, przynajmniej podejrzliwie, jeśli nie zamiarem drogim, zamiarem istnienia. Można wobec własności można odczytać poprzez zmieniające się regulacje, przeregulowanie własności. Właściwie mam podobną sytuację, jak opisuje w swoich pamiętnikach Albert Speer. Rzesza Niemiecka formalnie własności nie likwidowała, natomiast właściwie sprowadziła ją do czystego tytułu, nabiegła tytułu bez żadnej treści, ponieważ państwo przejęło pełną kontrolę nad gospodarką i nad przedmiotami własności, nad właścicielami. Także własność w prawdzie formalnie istniała, ale pozbawiona była jakiejkolwiek treści, wszystkiej istoty swojej autonomii wobec osób trzecich, to znaczy wobec własnych istotów. Wolność. Wolność w prawdzie, retoryka wolnościowa jest nauczać wszystkich, ale jednocześnie widzimy, jak w dyskursie publicznym mnożą się tematy tabu. I to nie na takiej zasadzie, że wypowiadanie się na jakieś tematy albo wypowiadanie się w jakiś sposób uchodzi za nieprzyzwoite, tylko mnożą się zakazy poruszania jakichś tematów albo mnożą się zakazy położenia jakichś tematów w określony sposób. Mam na myśli na przykład rozmaite kłamstwa, tak zwane penalizowanie rozmaitych kłamstw, zwalczanie różnych fobii, na przykład ksenofobii, homofobii i tak dalej, co jest niemożliwym ograniczeniem wolności. I w rezultacie dyskurs publiczny sprowadzać się zaczyna powoli do recytowania poglądów dopuszczonych, poglądów zatwierdzonych. To jest bardzo groźne dla kultury, bo kultura wymaga autentyczności dla swojego rozwoju, żywi się autentycznością. Jeśli tej autentyczności nie ma, jeśli wszyscy nie to odrabiania kompensa zatwierdzona przez panią nauczycielkę, no to oczywiście o żadnej autoryzacji nie ma mowy. I kultura umiera. Widać to chociażby po zaniku twórczości. Bez ukresnej epoce. Twórczość właściwie no, jest w fazie głębokiego upadku, zwłaszcza jeśli porównamy ją chociażby do stanu sprzed lat 100. No i wreszcie stosunek do religii. Podstawowym postulantem zgłaszanym przez ideologów politycznej poprawności pod adresem państwa jest neutralność światopoglądowa państwa. Z powodu ten postulat wydaje się oczywisty, naturalnie, żeby inaczej. Ale kiedy przyjrzymy się bliżej, to przekonujemy się, że to jest postulat bałamutny. Nie dlatego, że on jest nieprzyjemny na przykład dla związków wyznaniowych czy dla ludzi religijnych, ale dlatego, że jest zewnętrznie sprzeczny. Państwo neutralne światopoglądowo nie istnieje i nie może istnieć. Nie ma takiego zwierzęcia. Kiedy mówimy państwo neutralne światopoglądowo, to równie dobrze moglibyśmy powiedzieć żonaty kawaler. Nic takiego nie istnieje. Z prostej przyczyny. Państwo musi wykonywać, nie może się wyzbyć pewnej funkcji, nie przestając być państwem, mianowicie ustanawiania praw. Państwo, które nie ustanawia praw, przestaje być państwem. Otóż wyobraźmy sobie, że mamy ustanowić, no nic nadzwyczajnego, określić nasz stosunek do kradzieży. Mamy dwie możliwości, albo zabronić kradzieży pod groźbą kary, albo zalegalizować kradzież i poprzedajcie się nawzajem. Wszystko jedno, jak postąpimy, określając jakkolwiek nasz stosunek do kradzieży, tym samym jako państwo decydujemy arbitralnie o tym, jaka etyka obowiązuje na terenie publicznym. Czy etyka złodziejska, czy nie złodziejska. A ponieważ każda etyka jest zakończona w jakimś światopoglądzie, który dostarcza jej uzasadnienia dla norm i hierarchii tych norm, więc decydując arbitralnie, iż na terenie publicznym obowiązuje jakaś etyka, która jest podstawą systemu prawnego, tym samym preferujemy światopogląd, który ją uzasadnia, więc nie jesteśmy neutralni, tylko preferujemy. Gdybyśmy potraktowali ten postulat serio, literalnie, to on właśnie ma charakter antypaństwowy, bo on zmierza w prostej linii do paraliżu państwa, jego podstawowej funkcji prawotwórczej. Tymczasem widzimy, że ci, którzy przejmują tym czasem, którzy je pracują, całe państwa wyraźnie są przeciwnie, rozbudowują je do rozmiarów monstrualnych. To w takim razie warto zapytać, czego tak naprawdę chcą, o co naprawdę chodzi. Wydaje się, że celem prawdziwym, troszeczkę z lekka tylko kamuflowanym, jest usunięcie z terenu publicznego etyki chrześcijańskiej jako podstawy systemu prawnego, i zastąpienie jej doraźną etyką konsultacyjną. To znaczy to, co partia w danym momencie uważa za dobre, to jest dobre. Kiedy zmieni się mądrość etapu, być to będziemy uważali za dobre co innego i tak dalej. To jest rzeczywiście postulat zmiany cywilizacji, co zresztą było nieukrywanym postulatem ruchu komunistycznego wyrażanym przez pieśń masową, która i dzisiaj jest śpiewana, między innymi, znaczy, która głosi między innymi, czy oznajmia, że w przeszłości ślad dłoni nasza zmiana. Ten przeszłości ślad to jest po prostu cywilizacja łacińska. To mówię nienawiści cywilizacji łacińskiej. Z różnych zresztą powodów mniejsza o to w tej chwili jakiejś. I tyle tylko, że jest ruchem antycywilizacyjnym. I przesłanki tego niebezpieczeństwa widzimy dzisiaj. Zatem komunizm w dzisiejszej epoce polegałby na desperacji w obronie trzech fundamentów łacińskiej cywilizacji, mianowicie w stosunku do prawdy, zasad rzymskiego prawa i etyki chrześcijańskiej jako fundamentu systemu prawnego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. I teraz prosiłbym o wypowiedź pana profesora. Dziękuję, przepraszam, trochę w trybie. Ja Państwa tak, że Dziś możemy mówić o trzech postaciach komunizmu. Po pierwsze, taki klasyczny komunizm, który jeszcze trwa albo się zmienia, trwa. Z kolei zmienia się w Chinach. Odwołując się do doświadczeń historii, możemy mówić, że mamy do czynienia z czymś funkcjonującym państwie komunistycznym. Po drugie, mamy do czynienia z czymś, co nazywamy chętnie postkomunizmem, ale to jest właściwie taki, można powiedzieć, komunizm postpolityczny, to znaczy bardzo zmieniony i dostosowany do czasów, w których funkcjonuje, o nim za chwilę, bo właściwie na nim przynależy skupić. No i trzeci to jest taki komunizm ideologiczny, który pojawia się gdzieś w postaci globalizmu, na przykład tego rodzaju działań i ruchów, które kwestionują pewien ład polityczny. Trochę w imię tych zamieszkłych nowej ideowej postaci. Otóż my mamy do czynienia ze postkomunizmem, czyli z tym, jak to nazywamy, postpolitycznym komunizmem, który daleko odszedł od komunizmu, z którego się wywodzi, przede wszystkim dlatego, że nie kwestionuje już własności. Tak, komunizm polega na tym, że trzeba bogatym zabrać, a reszcie rozdzielić porówno. Najchętniej jeszcze bogatym. Oczywiście okazywało się wtedy, że ci, którzy tego dokonują, to znaczy odbierają bogatym i dzielą porówno, muszą mieć trochę więcej niż ci pozostali równi, ale to była specyfika komunistycznego państwa. Znaczy komunizm, ten postkomunizm jest komunizmem, który po pierwsze akceptuje własność, a po drugie w jakimś sensie akceptuje demokrację, a może postęp. Na czym to polega? My mówimy tak, kawiarowa lewica, czyli mówimy o tych postkomunistach, o tych liderach środowisk postkomunistycznych, że to są ludzie, że to są gospodarczy liderowie, że nic nie mają przeciwko własności, bogactwu, a szczególnie osobistym majątkom, ale przyczyn czysto praktycznych odwołują się do tych, którzy są może troszkę zgromadzeni z głowami i próbują przekonać do swoich poglądów. Ale przede wszystkim celem, wydaje mi się, są trzy albo cztery sfery życia publicznego, w których to bardzo intensywnie działają. Pierwsza z nich, która może mniej widoczna jest wciąż jeszcze w Polsce, którą widać na zachodzie Europy, to jest poparcie dla takiej destabilizacji społeczeństwa czy wspólnoty narodowej, która wynika z przemieszania tych wspólnoty z imigrantami. I im więcej tych imigrantów, bo wtedy można kwestionować, znaczy można jakby zdemolować pewną zastaną sytuację polityczną i społeczną. Po drugie, a więc wspólnota jest przeciwnikiem, wrogiem, choć niekoniecznie państwem. Po drugie, takim przeciwnikiem, takim celem wrogości podkomunistów jest rodzina. No bo rodzina jest rzeczy jakimś elementem trwałym, stabilnym, elementem stabilizacji. Tym trzeba ją podważyć na różny sposób, kwestionując stałość rodziny, kwestionując jej najważniejsze właściwie spoiwo, czyli dzieci, promując związki homoseksualne. Na jednym słowem, w różny sposób osłabiają znaczenie. No i po trzecie, to jest naturalnie Kościół, czyli przede wszystkim w naszym kręgu politycznym, kulturowym, Kościół katolicki, także oczywiście Kościół protestancki. Czyli to jest ta religia, która w danym miejscu jest najbardziej najsilniejsza i przesądza o pewnej stabilności społecznej. Ją można w różny sposób kwestionować, podważać czy osłabiać, bądź usuwając, wypychając ją rzeczywiście w przestrzeni publicznej, bądź promując mniejszości. Najchętniej, najlepiej takie mniejszość egzotyczne, których nie ma obawy, że stworzą inną. No i wreszcie, co jest, co łączy właściwie wszystkie te odmiany współczesnego komunizmu, to jest stosunek do przeszłości, czy do historii. W komunistycznych państwach, które jeszcze istnieją, historia się po prostu fałszuje. Postkomuniści mówią, że historia jest barwna, jest przeszkodą rozwoju społecznego. Wybierzmy przyszłość, to było hasło, które się tam wypowie. To dlatego, że historia jest niewygodna, zawsze jest niewygodna. Niesie ze sobą wiedzę o tym, jak komunizm powstał, jak się rozwijał i czego doprowadził. Natomiast ci komuniści ideologiczni mówią, że po prostu przeszłości nie ma. Żyje się tu i teraz. Nie istnieje coś takiego, nawet urządzanie sobie wygodnego i przyjemnego życia nie ma potrzeby patrzeć wstecz. Więc po prostu nie ma przeszłości. I to jest czwarta cecha współczesnych komunistów, osób politycznych. Niechęć czy obrzydzenie wobec przeszłości. No a antykomunizm, a może o tym jeszcze później nieco, bo zaczynaliśmy się na etapie definiowania sytuacji jak zastanę. Może na tym chwilowo poprzestanę zdanie. Panu Kamilowi właśnie bardzo.
Nie wiem, czy pan chciał, będę kłopot, powiem szczerze, dlatego że dostawałem, co mówili moi poprzednicy, się zastanawiałem, jak na tle, co powiedzieć na tle tego typu wypowiedzi. Dlatego że ja mam olbrzymi szacunek dla tego, co mówią panowie Markiewicz i pan. Tyle, że przyszedłem z takim przekonaniem, że i tego też dotyczyło pytania pani pana, że to spotkanie w jakiejś mierze było powiązane z myślą Józefa Mackiewicza. W związku z tym, i tyle stawiam sobie pytanie, przedstawię swoją definicję komunizmu, ja tylko mówię, że Józef Mackiewicz, taki jest szacunek. Przedstawił swoją definicję komunizmu, pytanie, które sobie stawiam, w związku z tym jest takie, czy
Państwo tutaj zainteresowani, że to jest to, że prezydentki, ale to, że grafiki jeszcze, ale i ta wszystka komunizmu. I wtedy Państwo będą mądrzejsi, czy też lepiej wrócić do Matkiewicz. Jak się nie obrazicie na mnie za to, to lepiej wrócić do Matkiewicz. Bo jakby nie, z jakim szacunkiem nie traktować definicji sformułowanej tu przez określenie sformułowanej tu przez obrazowej profesora, ale oczywiście nie mają nic wspólnego z Matkiewiczem. Świadomi, jak i autorzy tego wykonali świadomi. Aż mi trochę trudno o tym mówić, bo w obecności chociażby Marinki Tadeckiej, która jest autorką wielkich przedmów powieści Matkiewicza, wstyd mi tutaj trochę objaśniać Józefa Matkiewicza, prawda? Ale Matkiewicz z pewnością uważał coś całkiem innego. Matkiewicz pisał o komunizmie nieprawdopodobnie przyjmujący. To nie była taka narracja zbanalizowana, prawda? Redaktor mówi, komunizm to jest to, co walczy z wolnością, własnością i religią. Ale z wolnością, własnością i religią w historii walczyło tylu gości. Jakbyśmy wszystkich ich chcieli określić komunistami, to byśmy mogli stać się równanie w świecie, prawda? Nie wiem, w starożytnym Rzymie walczył Dioklecjan, walczyła na pewno III Rzesza, żeby się odwołać do całkiem współczesnej rzeczywistości, jak i wolnością, i własnością, i religią. Właśnie walczy pułkownik Kaddafi, który się rozpatrzył na naszych oczach bronicy po dzisiaj, prawda? Jego obalony krewniak, ten Alp, prawda? W tym regionie. I wszyscy walczyli z tymi trzema wartościami. Jako żywo nikomu do głowy nie przychodzi do głowy, jako żywo nikomu nie przychodzi do głowy, będę się komunistami. To trochę falsyfikuje, to tak zdroworozsądkowo falsyfikuje. Pan redaktor się nie obraci, co to pan redaktor był łatwo powiedzieć. Chyba, że wtedy stworzyć taką koncepcję komunizmu, która każe Kaddafiego, Benalego, Hitlera, Dioklecjana, zakwalifikować go komunistów, czyli generalnie źli ludzie to są komuniści, prawda? Więc wtedy komunistów jest oczywiście każdy człowiek. Mamy spokój, nie musimy się zastanawiać nad żadnymi definicjami, więc to jest intelektualnie kompletnie nieołowe, prawda? Czego nam nie służy, lepiej być zły człowiek, albo grzesznik, prawda? Niż wtedy komunista, prawda? To jest trochę na takiej zasadzie, niektórzy z takiej sytuacji żyć. Ale po nas nic z tego absolutnie nie wiem. Poeta z kolei mówi, że komunista ten sens chce bogatym odebrać i dać biednym. No to profesor wie, że profesora kocham, ale to profesor swoją partię powinien, że partię komunistyczną. Bo to jest jako, że odpowiedziany PiS zapisany, że bogatym odebrać i biednym odebrać. Co więcej, macie rację. Więc to jest już takich nie komunistów z historii, którzy chcieli pokazać wywiązać biedny, a potem znaleźli, prawda? Nie wiem. Jak Hobie w Rzymie, prawda? Mocel do Satena, to wszystkich rewolucjonistów, prawda? W całej historii, John White, Ludzia Francuska. Wszyscy chcieli pokazać, aby też biedny dać, prawda? Wieczór wrócił po trzy rzeczy. Pochomiany, to jako żywo, nie będziemy komuniści. Oczywiście to obie te definicje, odnoszę się z szacunkiem jako do definicji ciekawych, one się wydają w tej definicji logicznej, ale już na pewno nie mają wspólnego, jak powiedziałem, na czym polegało to w moim przekonaniu, że patrzyliście o komunizmie tak przejmujący, że ja mam lat 18 czy 19, że to absolutnej fascynacji, czy 20, kiedy to sobie napisano. Absolutnie fascynacja, prawda? Takie mam przejęcie. Otóż Matkiewicz z pewnym uproszczeniem traktował komunizm jako przejaw pewnego zła absolutnego wprowadzonego do polityki. Zła absolutne to jest diabeł. A ten diabeł, zdaniem Matkiewicza, w pewnej sytuacji działa w polityce, czyli działa w tym naszym świecie rzeczywistej wspólnoty politycznej, rzeczywistej relacji politycznej. Kiedy on działa? Zdaniem Matkiewicza. Kiedy się pojawia zespolenie dwóch bardzo szczególnych momentów, jednocześnie w tym momencie. Żaden z tych dwóch momentów nie wystarcza samodzielnego wystąpienia. Jeśli występuje samodzielnie, to Matkiewicz by tego jeszcze nie mówił za zjawisko komunizmu. Mianowicie musi wystąpić terror władz. Prawda? Znaczy zespolenie ze sobą obozu koncentracyjnego, więzienia, przemocy, strzeliwa, egzekucji, tu ludzie podlegają terrorowi z jednej strony. A to nie wystarczy, bo to terror uprawia nie od mojej siły. Z tego terroru dodamy kłamstwo. Z tego terroru dodamy ideologiczne kłamstwo. To jest dla Mackiewicza przejaw własnego. Wielkość tej myśli, wielkość tej koncepcji polega na tym, że Mackiewicz uważał, że nie ma takiego partykularnego usprawiedliwienia, która pozwoliłaby usprawiedliwić moralnie sojusz z takim złem. To było najbardziej fascynujące. Mackiewicz miał wielką powieść, jedną z najlepszych powieści polskiej literatury XX wieku historycznej. Czy nawet nie było wolno, więc oskarżał Piłsudskiego. Największe oskarżenie Józefa Piłsudskiego w całej polskiej tradycji historycznej i powieści pisarskiej. O co? O to, że Piłsudski w Łukaszewiczach przymierzył się z bolszewikami po to, żeby wykończyć Białorusię, bo uważał, że Białorusja jest bardziej niebezpieczna od bolszewików, bo Białorusja ma bardziej zachodnie. Czyli w imię partykularnej racji stanu polskiej Piłsudski doprowadził do zwycięstwa bolszewików. Mackiewicz napisał książkę przeciwko Piłsudskiemu, wielką powieść, oskarżającą Piłsudskiego o to, że Piłsudski zdradził wartości uniwersalne, będąc polskim patriotą. Opowiedział się za polskim patriotyzmem trzeci wartości uniwersalnej. Czyli jednym słowem współpracował z diabłem po to, żeby ratować Polskę. Mackiewicz powiada, z diabłem za Polski paktować się wolno. Prawda? Radykalizm Mackiewicza był posunięty pod tym względem do granic, do absolutnych granic racjonalności. Prawda? Z diabłem paktować się nie wolno. Ja w tej sprawie. Polska nie jest taka. Nie wystarczy. Dla Polski nie wolno współpracować z diabłem. To powodowało, że to jest ta jego myśl była tak szczególna, prawda? Tak inna od wszystkiego, co kiedykolwiek na ten temat pisano. No i to powiadano bardzo często w czasach komunistycznych, prawda? Władcy komunistyczni w Polsce powiadali, jak nie będzie komunizmu, to Niemcy przyjdą i zajmą Polskę ziemię. Mackiewicz na to odpowiadał w taki sposób, który wykluczał go z debaty publicznej tamtych latach. Powiadał, no w nosie siedzi za to. Prawda? Może je obronimy, może zabiorą, może nie zabiorą. Bez znaczenia. To jest diabeł. Najpierw musimy się zająć diabłem, a potem dopiero możemy znaleźć się. Prawda? Powiadano, jak komunizm upadnie, będą konflikty etniczne na obszarze postsowieckim, postkomunistycznym, gdzie zaczną się bordować. To się okazało prawdą, się zaczęło. Mniej niż się posiadają, to raczej. Mackiewicz powiedział, niech się mordują. Taki jest normalny świat, że się mordują. Jak będą się mordować, to trudno, bo sam się uda, żeby nie mordować. A nie zawracajcie głowy z tym, że się będą mordować, bo na razie trzeba pozbyć się diabła. Radykalizm myśli antykomunistycznej Mackiewicza był to jest niesamowity. Mackiewicz był to, co mnie fascynowało w tym myśleniu, to coś, co można by zaznaczać uniwersalizm. Znaczy, dla Mackiewicza nie istniała żadna racja partykularna narodowa. Że ktoś na przykład bronił to państwa polskiego, współpracując z Wielkim przeciw sobie w 1919 roku, to dla Mackiewicza woli absolutnie niewybaczalne. No, niemożliwe było usprawiedliwienia. Dlaczego? Dlatego, że chodziło o wartość uniwersalną. Partykularyzm żaden nie był czymś, co uzasadniał, tego uzasadniało naruszenie idei uniwersalnej. W pewnym sensie można by powiedzieć, mam pierwszy w swoim myśleniu, był taki narodowski, prawda? Znaczy człowiek. Polak był za sprawą, prawda? Dla niego się czuła idea ludzkości. Tak? Skrajnie uniwersalny, prawda? Mackiewicz, można by powiedzieć, w pewnym sensie dlatego walczali go tacy ludzie z nowozelandzkich, jak Akosy, prawda? Najlepiej się pospolnie. Dlatego zostało próbowali go zamilczeć na śmierć. Robiono różne kampanie nienawiści do różnego na inwiacji. Do tego tak zwanego patriotycznego podziemia polskiego. Prawda? W Polsce to Nowak Jeziorański, panie śmieszne, proszę, bardziej go dużo kontrolował. Wydawał broszurki przeciwko Mackiewiczowi, żeby tego skompromitować. A proszę, zanim Mackiewicz nie był patriotą. Mackiewicz mówił, Polska, ważna rzecz, ale to ja coś ważniejsze. Jakie? Walka z komunizmem. Jak ma Polska przepaść, nie przepadnie. Trudno. A może nie przepadnie. Dla Nowaka to było nie do przyjęcia. Nowak to był zwalny. Dla Miesięczy tylko Polska jest część diabłem. to pójdzie z diabłem, tak? Jak mówił Churchill w czasie II wojny światowej, prawda? Pójdzie z diabłem, bo to są pokonane Hitlera. Tak? Kompletnie inne myślenie. Tak? Mackiewicz nie był polityczny. Mackiewicz nie zawierał wyraźnych sojuszy. W przypadku komunizmu Mackiewicz nie znał sojuszników. Tu sojusznikiem był tylko tym, kto strzelał na komunizm. Dlatego konkluzja Mackiewicza, Marika Zelska od Gdynianii stała chyba od wtedy do Zelskiego, jeśli pamiętam, strasznie dawno, prawda? W połowie lat 80. Mackiewicz mówił tak naprawdę, zwiadzili wszyscy, którzy nie strzelają. Ja jestem w Monachium, bo tam w Polsce powinni strzelać. Kto nie strzela, to zdraży. Czy są tutaj polewaluje. Ta myśl była straszliwie radykalna, ale jej przesłanki filozoficzne były strasznie silne. Prawda? Jej taki ten główny nurt, uniwersalistyczny nurt, zasadniczy względ. Był niesłychanie konsekwentny. Mackiewicz był fascynujący przez to jeszcze, że swoim życiem do końca zaświadczył o tym, że tę ideę wierzy na prawdę. To nie są idee, na które chcę ogłosić, tylko będę czysto koniunkturalnie. Znaczy całe jego życie potem tak się ułożyło, jak się ułożyło. Prawda? Z tego powodu ma względy i relacji. Walczamy przez polskich patriotów, prawda? Przez wolną Europę, przez Nawiązkę Londyńską, przez Nawiązkę Środowiskiego, przez Londyn, przez wszystkich. Znaczy, może to będzie być najprostsze. Pytanie, czy taki antykomunizm jest dziś, bo tak się dotyczyło pytanie, czy on ma jakąś dzisiejszość, prawda? No oczywiście nie. To jest kwestia, która jest historycznie nośna, prawda? To znaczy, innymi słowy, mackiewiczowski antykomunizm mógł być czymś fascynującym dla młodego człowieka, takiego jak ja na przykład. W 1980, to jest kiedy napisałem euforyczny tekst, którego się nie wstydzę do dzisiaj, bo przeczytałem to 2 lata temu i powiedziałbym, żeby go poprawił w szczegółach, prawda? Euforyczny tekst na temat myśli politycznej Mackiewicza, który wtedy opublikowałem w Polsce, jako młody chłopak w 80-tych latach. On oczywiście był fascynujący w tamtych latach, to znaczy tylko w tamtych latach, kiedy można było prowadzić realną polemikę polityczną z rozmaitymi innymi ludźmi, którzy uważali, że są ważniejsze rzeczy niż obalenie komunizmu. No, który uważał, że są ważniejsze rzeczy niż obalenie komunizmu. Stefan Wyszyński, panie przewodniczący, dużo uważał, że ważniejsze jest religia. Mackiewicz w odpowiedzi na to pisał dwie twarde kościelne książki, na wykonanie Ciebie Interwy i Ciebie Krzyżu, który mówi, papiestwo spiskuje z Bolszewika. Prawda? Papiestwo Pawła VI, oczywiście. Ja nie wiem, co to jest. Ludzie z polskiej opozycji demokratycznej, prawda? Bynajmniej nie byli antykomunistami. Komunistami to były jednostki. Prawda? Wszyscy ludzie, czy większości uważali, to są jakieś sprawy ważne, które są znacznie ważniejsze od obalenia komunizmu. Endety uważali, że to ważne to, żeby się przeciwstawić Niemcom i zachować ziemię zachodnie. Inni uważali, że jest ważniejsze to, żeby nie wiem, z Ukraińcami się zabezpieczyć. Jeszcze inni uważali, że sprawiedliwość społeczna jest istotniejsza. Jeszcze inni uważali, że coś tam innego. Znaczy opozycja była bardzo demokratyczna, podzielona. To jest mit, że opozycja była twardo antykomunistyczna. Ja uświadamiam sobie, przypominam sobie historię lat 80., że wtedy, kiedy na jakichś spotkaniach dyskusyjnych, które będę czasem przychodził, głosiliśmy pochwałę Mackiewicza, to ja pamiętam, że takie spotkanie, gdzie byliśmy w jakimś sensie we dwójkę, to było zabawne. Ja wiem, takie spotkanie pamiętam. Głosiliśmy pochwałę, to jest tam dzisiejszy profesor, to był przyjaciel stacji, głosiliśmy tego rodzaju obronę, to pewnego rodzaju ideę regulacyjną. No to nie była komunistyczna. I w sensie to była idea fascynująca, bo mała się odróżnić, pozwalała nazwać świat, coś inaczej. Z tego jak nazywamy Gołębiowy. Dziś to jest oczywiście idea historyczna. Dzisiaj traktowanie Mackiewiczowskiego antykomunizmu. W związku ze wszystkimi wadami współczesnego świata, o którym panowie mówili, prawda? Wady współczesnego świata są prawdziwe. Pod różnymi względami są proste, to mniejsza o tym. Eksploatowanie na tego celu Mackiewicza jest, no niestety, takie to zależało z tej intelektualnie, prawda? Mi się to kojarzy z czymś, powiem Państwu z czym, bo to ma trochę czy Aleburg, prawda? No, a antykomunizmu w pewnej mierze jest podobny radykalny antyfaszyzm. Nawet łatwiej używał już polityków. Wcześniej, że w komunizmie następuje większe nasilenie kłamstwa i prowokacji niż faszyzm. I to jest zabijał Polaków, ale wcale nie zabijał duszy. Duszy ludzkie są. Duszy Polaków, ale duszy ludzkie. I to jest zabijał ludzi, a wcale nie zabijał duszy. Zabijał duszy, a faszyzm zabijał ludzi. Więc pan pierwsza rzecz komunizm jest gorszy, ja wydawało mi się, że ma rację. Ale w pewnym sensie na czym polega paralela? No dzisiaj, jak wiadomo, pojawiają się ciągle w Europie. Jako Polska, prawda? Różne antyfaszyste. Prawda? Tak jak komuniści robią swoje różne akcje, tak samo antyfaszyści robią swoje akcje. Co robią antyfaszyści, na przykład w Warszawie? Antyfaszyści od czasu do czasu żądają demonstracji, którzy żądają małżeństw homoseksualnych, prawda? W Warszawie antyfaszystowskimi. I uważają, że jak ktoś jest przeciwny małżeństwom homoseksualnym, to faszysta. Więc walczą z faszyzmem. Bo Zbyszek nie walczy sobie faszyzm. Stają szacunkiem na ogół moich przedmówców, ale Zbyszek nie walczy sobie trochę tak jak Obermanowi. Na nowy czas. To można walczyć z faszyzmem w taki sposób. Znaczy można iść tam prawdopodobnie prawda? A jak ktoś nie chce, to jest faszyzmem. Ja walczę z faszyzmem, to jest to też popularne. W Niemczech antyfaszyści walczą z elektrowniami. Antyfaszyści mają przekreślone plastyki i walczą z elektrowniami moralnymi. Potem jak dowiadujemy się w jakiejś agencji prasowej, że tutaj tam Berlina przyszła wielka demonstracja antyfaszystowska, która pod hasłem zamknąć elektrownię jądrową w Niemczech. Nie to śmieszne. Ja uważam, że to eksploatowanie idei całkowicie absurdalne. Znaczy eksploatowanie idei niewłasnych jest absurdalne. Co więcej, tkwi w tym pewnego rodzaju niewspółmierność. Znaczy, to jest śmieszne. Śmieszna jest niewspółmierność, prawda? Bo cóż to znaczy antyfaszyzm rozumiany jako postulat zamknięcia elektrowni? Znaczy, groteskowo, prawda? Znaczy, wolimy te elektrownie z faszystami. Gdzie jako faszystom? To pokażę, czy państwa jest wielu faszystów. Przypuszczam.
Chyba coraz mniej.
Coraz mniej, tak?
Bo ja to oni chyba coraz mniej.
Po Japonii może mniej rzeczywiście, pewnie jeszcze Estonia, to są faszyści. Więc z tego typu myślenie jest pewna histeria. Tak? To jest pewne rodzaje histerii. To jest, że ktoś nie umie walczyć o swoje sprawy, takie, które uważa za ważne, to chce się podpiąć. Prawda? Jak chce się walczyć z paświeczyzną w Polsce, czy chce się walczyć z Turkiem, no, to lepiej, prawda? To nie powie, że trzeba z komunizmem walczyć. To ci, którzy chcą walczyć z Turkiem, niech walczą z Turkiem. Ci, którzy chcą walczyć z paśmiewczyzną, niech walczą z paśmiewczyzną. Paśmiewczyzna jest okropna. Mniej okropna, ale też najczęściej bardziej. Ale tak to walczyć trzeba z rzeczywistymi pytaniami. I nie z komunizmem. Bo jak to jest tworzy człowiek urodzonego, no to wtedy zaczyna się poruszać w oparach własnej wyobraźni, bez jakiegokolwiek realnego. Bez jakiegokolwiek realnego związku z rzeczywistością. Więc, a już na pewno to, co mówię, jest prawdziwe w odniesieniu do Matkiewiczowskiej. Dlatego, że proszę pamiętać o jednej rzeczy, że Matkiewiczowskiej idei antykomunizmu poważny człowiek nie może rozmieniać na drogi. Bo to jest idea strasznie poważna. Znaczy, to jest idea fundamentalna. To jest idea w jakimś sensie fundamentalna. Dla Matkiewicza walka z komunizmem to jest walka z diabłem. W związku z tym, jak się zawalczy o to, jak filiżanki ustawić na stole, to nie należy od razu przywoływać idei walki z diabłem. Dlatego nie wolno rozmieniać na wiosnę. To jest za poważny ruch, żeby go tak często przywoływać. Trzeba bym zrobił pewnie. Czyli konkludując, powiedziałbym tak, ja jestem jako młody człowiek w warunkach polityki komunistycznej, która podwiedził to. Czy to świadectwo, co pisałem w latach 80. Uważam Józefa Matkiewicza za, jeśli chodzi o prozę, największego polskiego pisarza. też na ziemi, Krzysztof Dęba, najmniejszej wątpliwości. Jego pierwsze wydania jego książek przywołuje jako takie liczby. Uważam, że w czasach komunistycznych to on miał rację. Znaczy, że rację mieli ci, którzy nie mieli żadnego kompromisu. Którzy komunizm traktowali jako rzecz, kwestią się włącznie do walki. No i uważam, że ten czas się skończył. Ten czas się skończył, że różne wielkie idee mają swój wielki czas i ten czas minął. Oczywiście dzisiaj, moim zdaniem, ten sprawę trzeba zamknąć. No, ono miało jeszcze jakieś znaczenie w czasach, kiedy istnieją powody odliczenia komunistów. Wtedy odliczeniem komunistów było tak, jak było w Polsce, czy z tego było jak doskonale. No i dzisiaj to już jest, prawda, Jaruzelski ma chemoterapię, prawda? Więc no, nawet jak ją liczę człowieka po chemoterapii, prawda? Już się wszystko skończyło. Czas tym takiego sprawy. Czas tym liczem się też skończy, prawda? Człowieka po chemoterapii już też nie będzie. To jest też jasne, prawda? Chyba, że to jest tam poważnie. I dzisiaj to inne wielkie, ważne idee. Ta idea jest wielką, wielką, fantastyczną ideą historyczną. A Matkiewiczowi trzeba budować pomnik. Dlatego, że w Polsce mnóstwo pomników uważamy Matkiewicza. Chcemy słusznie budować pomnik Lecha Kaczyńskiego i nie jeden, ale nie ktoś w jakiejś cholery założy ze mną pomnikiem na zbudowanie pomnika Lecha Matkiewicza, bo to jest autor, który zbuduje pomnik.
Mogę założyć to.
Dziękuję bardzo. Będzie, proszę teraz być kultywatyjskiego. Mogę się potem zrobić próbę łódkę, bo myślę, że część panów będzie chciało się odnieść do tego, co powiedział pan Robina. Proszę głos.
Postawiono mnie w trudnej sytuacji studenta w takim znakomitym gronie, więc też można się przedstawić, bo reszta twarzy jest znana, się nazywam Jakub Maciejewski z 5 roku historii. I cóż ja mogę do takich znakomitych przedmówców dodać jeszcze, nawiązując do Józefa Mackiewicza, ale skoro pan poseł Rokita pewne sprostowania wprowadzał do swoich przedmówców, to ja też mi pozwolę. Jesteśmy tu na zasadzie pewnej równości zaproszeni. Otóż myślę, że pan poseł wpadł w pułapkę komunistyczną właśnie, przypisywania III Rzeszy faszyzmu, gdzie idea ta nawiązująca do restytucji Imperium Rzymskiego pod przewodnictwem Duce z Rzymu do samych Niemiec nie do końca pasowała, ale to właśnie w tych prawdopodobnych szkołach starano się zatrzeć. Czy nie ma już komunizmu? Józef Mackiewicz zmarł, jak komunizm jeszcze trwał, a wielu znawców przewidywało mu jeszcze znaczące sukcesy. Więc tak naprawdę trudno nam powiedzieć, wkładać w jego usta, cóż by dzisiaj powiedział o obecnej rzeczywistości, skoro potrafił Kościół katolicki, papiestwu przypisać konszachty właśnie, jakieś implikacje bolszewickie. To kto wie, co by dzisiaj powiedział o komunistach przecież. Bo czy komuniści to są ci, którzy tylko tak się nazywają, to znaczy do 1989 roku nazywali się komunistami, a po 4 czerwca ich czytać nie nazywali, więc już nimi nie są, tak? Nie wiem. Józef Mackiewicz to postać, która mnie na pewno przerasta wielokrotnie, więc cóż mogę powiedzieć, ale skoro ci ludzie żyją, robili kariery, ich umysły były kształtowane przez komunistyczne ośrodki, to zastanawiam się, czy te ośrodki nie mają jakiegoś wpływu na dzisiejszą rzeczywistość. Profesor Andrzej Nowak podkreśla wielokrotnie, że 70% czołowej administracji Federacji Rosyjskiej wychodzi ze służb specjalnych Związku Sowieckiego. No chyba nikt na sali nie zakładałby, że oni nawrócili się po 91 czy po 89 roku. Więc metody na pewno mają te komunistyczne, wykształcone wtedy. A chyba dzisiaj Polacy szczególnie mają prawo o metodach komunistycznych, sowieckich, katolickistowskich rozmawiać. Szczególnie dzisiaj, parę dni przed rocznicą. I co scena, która na młodym studencie historii, scena Józefa Mackiewicza, która wywarła największe wrażenie, tak się czuję trochę jak pan poseł Rokita może przed 20 laty, ale jest taka scena, gdzie podczas okupacji sowieckiej na takim półprywatnym, półkonspiracyjnym spotkaniu jeden z młodych ludzi tłumaczy swoim towarzyszom, czym jest komunizm, że to jest bezprecedensowa skala kłamstwa, że prawdzie przeciwstawia się totalną antytezę, ale tak absurdalną i skrajną, że trudno ją udowodnić i trudno ją właściwie obalić, bo jest to udowodnienie, że się nie jest więc błędnym. I akurat w tamtej scenie to było bodajże droga donikąd, rzuca młody chłopak gazety swoim towarzyszom, towarzyszom dobrze złe słowo, swoim kompanom. I tam jest napisane, że pańska Polska, druga Rzeczpospolita, to był kraj, gdzie Żydzi na widok inteligenta musieli przechodzić na drugą stronę. Jak chłop kichnął albo ten rodzajem wozu swojego obudził szlachcica, znaczy pana, to dostawał raz, jakieś kary pieniężne. No. I totalny absurd. I Mackiewicz ustami swojego bohatera mówi, ale kiedy wchodzimy w dyskusję z tym absurdem, to osoba trzecia, postronna, przysługuje się obu racją, traktując się niejako równorzędnie. Troszkę tak jak z dialektyką, prawda? Teza, antyteza i sobie ktoś tak rozważa z tym takim sofizmatem, że prawda raczej leży po środku, no może on trochę ma rację, prawda? I jakoś tak się zaczyna człowiek zastanawiać, że może coś jest na rzeczy. Ja tu oczywiście mówię teraz słowami Mackiewicza. I zastanawiam się, choć być może pan poseł Rokita powie, że rozrabiam tą wielką ideę Mackiewicza. Zastanawiam się, bo my dzisiaj w Polsce śledzimy pewne dwie skrajne tezy wokół najważniejszego wydarzenia po II wojnie światowej w Polsce. Dwie skrajne tezy. Jedna jest tak absurdalna, że gdyby ktoś dwa lata temu miał nam powiedzieć, że rozbije się samolot z prezydentem, a połowa Polaków uwierzy, że to prezydent kazał lądować, może sam się siedział za sterami, prawda? A pani prezydentowa nawigowała. Gdyby ktoś nam to powiedział półtora roku temu, to by nikt nie uwierzył, że to jest w ogóle możliwe. A ja jako reprezentant tutaj młodych ludzi, po co jestem tu zaproszony, więc w tym wypadku mam prawo pełne się wypowiadać. Połowa mojego pokolenia, 20-latków, jest święcie przekonana. Coś jest na rzecz. I mamy dwie skrajne tezy. Zamach prawda, kaczka za sterem. I zastanawiamy się nad tym. To ja cytuję tylko głosy, które ja słyszałem. I to jest bardzo obrazowy, tylko i sugestywny przykład, który mi stanął przed oczami, kiedy sobie przypominałem na dzisiejsze spotkanie Józefa Mackiewicza. Ta scena tych absurdalnych kłamstw. Ta scena jest jeszcze zaopatrzona w taki obrazek, jak tenże znawca komunizmu w drodze donikąd tłumaczy, że komuniści, gdyby chcieli wmówić nam, że ta ściana jest, że ten człowiek jest czarny, to cóż by zrobił zwykły człowiek? No wskazywał, a tam takie zaciemnione, trochę ciemniejsze, no, czarne, prawie. A komunista mówi, nie, to jest czarny jak smoła, zupełnie. Stawia taką zdecydowaną tezę, no i stawia przeciwnika w takiej dziwnej sytuacji walczenia z absurdami, z horrendalnym kłamstwem. Tak jak było to kłamstwo katynickie, równie absurdalne, prawda? Ja nawet znałem nauczycielkę, miałem nauczycielkę historii, która w latach 80. uważała, że to było samobójstwo. I takie rzeczy w latach 80. się jeszcze gdzieniegdzie zdarzały. I wydaje mi się, że o ile faktycznie komunizmu takiego nie ma, bo te azjatyckie wersje, no to cóż to jest, bo to jest jakieś może przedłużenie despocji zaadoptowane przez komunizm, natomiast metody na pewno powstały. Nie tylko te. No, w zwycięstwie prowokacji możemy wziąć kolejne przykłady, możemy szukać kolejnych metod sprawowania władzy przez niejawne metody, przez prowokacje, przez podpuszczanie przeciwnika i przez te kłamstwa, liczne oskarżenia, przed którymi człowiek nie ma szans się obronić, kiedy jest on w zmasowanej formie przeprowadzany. I jeśli będziemy mówić o antykomunizmie, to z punktu widzenia mojego pokolenia, jestem przekonany, że większość z naszych ojców, rówieśników, większość oczywiście nie wierzy, że jakiś komunizm istnieje. No, to już jest za nami. I taka wizja Fukuyamy, do której też Wojtek się odwoływał, czy skończyła się historia, już zagrożeń nie ma, to może poza kaczyzmem, to żyjemy już w czasach posthistorycznych, zdecydowanie tak. I teraz może absurdalna teza mi się nasuwa. Czy komuniści nie głosili tego samego? Czy skończy się historia? Będziemy mieć idealny ustrój? I zajmiemy się już tylko pracą, konsumpcją, pracą, konsumpcją. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zanim oddam mikrofon, no tak sobie pomyślałem też tutaj, że tego, co panowie powiedzieli, to wynika z tych wszystkich czterech głosów. Ja tutaj widzę jedną ideę, która gdzieś krąży nad tym stołem, że antykomunizm dzisiejszy to jest obrona wartości uniwersalnej i ono tak się powinien przejawiać, że powinniśmy bronić tego, żeby nikt nie zburzył nam fundamentów, na których to mamy zbudowane, czyli religii katolickiej, czyli oparcia naszego myślenia gdzieś tam filozofii greckiej, prawa rzymskiego, własności, o czym mówił pan redaktor, i wreszcie prawdy, że żyjemy w świecie, w którym kłamstwo jest na porządku dziennym i nawet nie tak kłamstwo, to jakieś takie rozmykanie prawdy, że jest prawda. Dwie, trzy, pięć i każdy może mieć rację, bo po tym realistycznym świecie generalnie każdy ma rację i godzi wszystko z punktu widzenia. I tak sobie pomyślałem, że jeśli ten nowy komunizm by, tak sobie staram to podsumować, że ta postawa taka konserwatywna, taka jakaś odwołująca się do podstawowych wartości, jest co najmniej niesprzeczna z tym, o czym ponawiamy, prawda? Z tym antykomunizmem. I jeszcze teraz oddam głos każdemu z panów. Chciałbym, żeby już troszkę krócej, bo troszkę się jeszcze oddać mikrofony słuchaczom, żeby się panowie wyszli razem do tego
domu. Aktualne numer Jarka.
Dziękuję bardzo.
Aktualny numer do Jarka.
Pan profesor bardzo efektowne przemówienie. Jeśli oddzielimy efekty od meritum, to pozostaje kilka interesujących tez. Mianowicie, że istotą komunizmu był terror i kłamstwo. Rzeczywiście w komunizmie terror i kłamstwo występują. Być może, że w natężeniu szczególnie nasilonym, ale nie sądzę, żeby one stanowiły istotę komunizmu, dlatego że terror i kłamstwo, terror był zjawiskiem wtórnym z całą pewnością. Kłamstwo wynikało z pewnych pryncypiów ideologicznych, to właśnie z jednego, z podstawowego szantażu intelektualnego, który polegał na tym, że komuniści jako swego rodzaju elita umysłowa przejrzeli na wylot prawdy dziejowe. Że to oni stali się posiadaczami prawdy dziejowych. Czy komuniści uznali się za elitę filozofów, byliśmy już ponad filozofów. I Matero tymczasem był zjawiskiem wtórnym, bo zwracam uwagę, że istotą komunizmu jest, co to jest komunizm? Z samej nazwy, ta wspólna własność. Czy na tym polega, to jest istota komunizmu. Wspólna własność, likwidacja własności prywatnej. I terror był narzędziem likwidacji własności prywatnej, żeby nikomu nie przyszło do głowy stawić opór przed tym. No, właściciel na ogół ma to do siebie, że jak mu zabierają własność, to się instynktownie broni. I na przykład, żeby mu wybić z głowy nawet myśl o obronie, został zastosowany terror w postaci niewspółmiernie adekwatnej, niewspółmiernej to nawet próg oporu. Natomiast kłamstwo, jak wspomniałem, wynikało z podtrzymania. To była właściwie antyreligia swego rodzaju, religia praw dziejowych, prawda, które odkryła spółka Marx i Engels, no i Stalin oczywiście też, bo nic by tu nie było. I z tego punktu widzenia zwróćmy uwagę, na czym właściwie, w czym się to kłamstwo manifestowało. Co było najbardziej dotkliwym i najbardziej rujnującym psychiki ludzkie, rujnującym odporność ludzką, rujnującym ludzkie dusze przejawem tego kłamstwa. Mackiewicz o tym pisze, ale znacznie lepiej ujmuje zjawisko Sołżenicy Kolegów Kułak, kiedy cały rozdział poświęca świergoleniu. Świergolenie to było zmuszanie ludzi do mówienia, że człowiek jest czarny. I ludzie z różnych powodów w podstokach to mówili. Przy budowie kanału Białomorskiego przecież nawet twórczość samolotna kwitła, jak im tutaj jest dobrze, chociaż 100 tysięcy ludzi pierwszą zimę zmarło z głodu, z wycięcia i z tam z egzekucji. Więc istota komunizmu jest znacznie bardziej złożona. Ja rozumiem, że być może dla współczesnej postaci, czy współczesnych potrzeb, czy dla mądrości etapu jest wygodniejsza teza, że komunizm jest i komunizm i antykomunizm zarazem. Józef Mackiewicz tutaj wprawdzie zacny, ale tylko do lamusa się nadaje. Tymczasem, no, jeżeli z tego punktu widzenia spojrzymy na to, że komunizm mutuje, komunizm nie zginął, komunizm mutuje, komunizm zmienia postać. Diabeł też zmienia postać, panie pośle. Diabeł nie występuje zawsze w straszliwej postaci, tylko również w postaci przymilnej. I obecnie ten diabeł przybrał postać przymilną, ponieważ tak wystraszył swoją straszliwą postacią znaczną część ludzkości, że uznał, że skuteczniej będzie na danym etapie przybrać postać przymilną. I zwracam uwagę, że prawa dziejowe nadal znamy. Prawa dziejowe nadal obowiązują. Bo ideologia politycznej poprawności, czyli marksizm kulturowy a la Gramsci, to jest ideologia, to jest komunizm, tylko metodą przymilną. Terror, tak jak mówiłem południe dzisiaj, terror nie jest niczym dobry, u nas nie jest niczym przyjemnym. Zwłaszcza jak ktoś doświadczył go na własnej skórze, to wie. Ale terror ma jedną zaletę. Człowiek terroryzowany wie, że jest terroryzowany. I myśli po swojemu, chyba że już zaczyna świergolić, no to wtedy zgodnie z tym bywa. Ale myśli po swojemu cały czas i czeka tylko, kiedy terror zadrzeje albo ustanie. No i wtedy znowu jest szoką. Tymczasem człowiek zoperowany, a polityczna poprawność, marksizm kulturowy koncentruje się właśnie na zoperowaniu człowieka bez przerywania mu snu, przerobieniu go we śnie na człowieka sowieckiego. To taki człowiek zoperowany, on nawet nie wie, że jest zoperowany. On już nie myśli po swojemu, jest człowiekiem sowieckim autentycznym. I to jest groźniejsze. Współczesna postać komunizmu jest groźniejsza. Ta mutacja komunizmu jest w tym sensie groźniejsza. A narzędzia terroru przecież zostały stworzone. One są, jeszcze nie są używane, żeby nas nie poczytać, ale ktoś może wiedzieć o tym lepiej od pana posła, który brał udział w tworzeniu. Przecież, panie pośle, przypomnę tylko taki drobiazg, jak europejski nakaz aresztowania, który został przez Sejm przyjęty mimo artykułu 55 Konstytucji, zakazującego wyjątkowo jasnego przepisu, który bezwarunkowo zakazywał ekstradycji obywatela polskiego. Mimo tego artykułu, ponieważ kazało uchwalić europejski nakaz aresztowania, kodeks postępowania karnego został znowelizowany. Senat to zatwierdził, prezydent właśnie podpisał. I zaczęto wydawać obywatelom polskim. Przypomnę jeszcze, jakie były pierwotne, dopóki Trybunał Konstytucyjny nie nakazał tego zmienić, jakie były pierwotna postać tej nowelizacji, że obywatel polski mógł być wydany państwu trzeciemu, nawet wtedy, kiedy czyn zarządzany mu w Polsce nie był uważany za przestępstwo. Przypomnę też, czego te czyny dotyczyły. To był rasizm i ksenofobia. I to Sejm uchwalił. Te narzędzie terroru skonstruował. Przecież jak ksenofobia, no to tylko krok nas dzieli od penalizacji innych fobii. Jeżeli to nie jest wstęp do świergolenia, no to ja nie wiem, czy to jeszcze nie są z lamusa historii.
rozumiem, że bo gdybyśmy taką z taką tezą się zgodzili, to byśmy nie potrafili wytłumaczyć zoologicznej nienawiści, jaką dzisiaj żywi środowisko Gazety Wyborczej do Józefa Mackiewicza. Dlaczego do postaci Lanusa taką żywą nienawiść nikt bez powodu tak nie nienawidzi. Dlatego wydaje mi się, że panie pośle, z całym szacunkiem dla umiejętności retorycznych pańskich, ale nie ma pan racji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. I prosiłbym teraz, zostało nam 15 minut tego, co jest słyszę. Prosiłbym, żeby każdy z panów w tych 5 minutach zdążył do się zmieścić.
Pytania? Zaszli?
No,
zobaczymy. To postaram się bardzo krótko powiedzieć. Rzeczywiście Mackiewicz, że Mackiewicz też nie żyje. A komunizm, taki, jaki on znał, jaki opisywał, jaki znał z historii, jaki znał z własnego doświadczenia, jaki znał z politycznej obserwacji, jednak w pewnej odległości, to też już nie istnieje. Więc moglibyśmy na tym skończyć, powiedzieć, że to jest zresztą za to. I może rzeczywiście po prostu trzeba inaczej nazwać. Może jeszcze nie ma nazwy na to, z czym mamy czy się, czy nie. To my, moje pokolenie, nazywa komunizmem modyfikowany naczyń. Ale nie zgadzam się z Wielkiem, że tylko, że to jest podstawowa definicja komunizmu, to jest terror i kłamstwo. Tak, nie no, to oczywiste. Ale że to jest ta definicja komunizmu, którą znał Mackiewicz. A znał z doświadczenia, bo ten komunizm, który my mieliśmy do czynienia w latach 60-tych, 70-tych, to już był trochę inny komunizm. To był już komunizm bez terroru. To był komunizm przemocy, ale zupełnie czym innym jest terror, prawda? Jaki miał miejsce z 1934 czy 5 roku. Czym innym jest opresywny komunizm Gomułki Kielka, czy nawet jest. To trzeba zaraz. Ale zostało kłamstwo. Trzeba szukać może nowej definicji. Myślę, że łatwiej by tej definicji było szukać, gdyby nie istniały już państwa komunistyczne i gdyby nie istniały partie komunistyczne, bo nie zapominajmy, że w wyborach parlamentarnych nie u nas, ale w wielu krajach europejskich o mandaty walczą partie, które nazywają się partiami komunistycznymi, nie ukrywają tego szybko. Na przykład Czechy.
Ja już tak mówiłem, że wszystko powiedziałem.
To mnie nie wypada mówić dłużej niż przedmówić. To znaczy jeszcze to można by dodać, że prezydent Józefa Mackiewicza, tutaj któryś z panów poruszył chyba też taki ważny motyw, że on znał komunizm specyficzny w tej najgorszej swojej postaci. Natomiast później no wiemy też, że emigracja ma swoją specyfikę. Ona jakby często się zdarza w historii pewnej projekcji, to znaczy, że no, kiedy Józef Haller był na emigracji po objęciu rządu przez sanację, to dla niego się czas w Polsce zatrzymał. Jakby się wydawało, że jak on przyjedzie do Polski, to znowu dziesiątki tysięcy żołnierzy staną za nim, tak jak w 1920 roku. I Józef Mackiewicz obserwował ten komunizm, który też się już przepoczwarzał, prawda, 56 rok. No i chyba, znaczy no, pan poseł Rokita powiedział taką tutaj tezę wyczuwam, że jakby ta trzecia RP byłaby przez Józefa Mackiewicza dopuszczalna, tak?
Jak w sensie dopuszczalna, bo to bardzo radykalnie politycznie i ja sądzę, że to się oczywiste. Tego co przynajmniej gdyby to było 84. Ja nie mam żadnego takiego zastrzeżenia, się tego powiedział, i zobaczył współczesne Stany Zjednoczone, czy uznał, że to jest kontynuacja Rzymu, czy też był z tego niezadowolony. To jest tego rodzaju pytanie. Ja uważam, że jest to jakby współczesne, że jest zadowolony. Zjednoczonym współczesnym. I na takiej samej zasadzie uważam, że Józef Mankiewicz to nie powinien odbywać współczesnej polityki. I tego nie lubią kontestować, bo to żadna natura kontestatorzy. Że czym innym jest zastanawianie się nad tym, jakie emocje czy jakie poglądy zgłosił w dzisiejszym roku, a czym innym jest zupełnie zastanawianie się nad pewną historycznym fenomenem, jakim jest spójna, warta, mieszkańcy świata, warta precyzyjnej intelektualnej analizy, idea komunizmu, jak komunizmu, bo to jest pisarz, który stworzył jedną z najbardziej całościowych, najbardziej wypłynnych. I wielu myślicieli w ogóle kiedyś tak dogłębnie przebadało istotę totalitaryzmu i tak dogłębnie opisało, jak jest Mackiewicz, prawda? Nie wiem, Hannah Arendt może porównywalnie być ciekawie do tego, na przykładzie konkretnego faszyzmu, na przykładzie faszyzmu niemieckiego, prawda? Ciężko by było się zaczynać jakieś inne, jakieś alobrazy sądy, prawda? Więc, może na przykład jakoś miarodajny mów mogłyby być dla takiego mackiewiczowskiego sposobu myślenia, współczesne opinie polityczne, ale na pewno są, który żyje i jest bardzo sceptycznie nastawiony wobec współczesnego świata. Powiedział, od czasu do czasu udzielam wiatru, który powiem, świat mi się starszy, nie podoba, wcale to nie łączy. Więc to pokazuje, że ten mów raczej jest sceptyczny. Tak, nie ma tylko tak samo. Jednego z drugiego chyba trzeba nie mylić. A ja powiedział, że chciałem tylko Państwu powiedzieć, że można te rzeczy w kwestii walki z komunizmem definiować jak się chce. No, tego pojęcia nikt tak naprawdę nigdy nie zdefiniował w sposób zobowiązujący. Nie ma żadnej poprawnej definicji, która była jedna. Definicja redaktora, że polega na tym, że się walczy z wolnością własności i religią, jest absolutnie uprawniona, tak samo jak Mackiewiczowska. To jest trochę inna od Mackiewiczowskiej. To chciałem. Z tego, co warto zadać sprawę, że to nie jest kwestia myślenia jednego Mackiewicza. Mackiewicz nie wie, bo to jest współczesne światło.
To właściwie chciałem usłyszeć. Dziękuję.
No to jako, że mamy jeszcze dosłownie kilka chwil, to prosimy o trzy pytania, w tym panią profesor Zademską, proszę, i pan będzie drugi, pan bardzo się rozgłaszał. Także przekażę mikrofon. Myślę, że jeszcze zdążymy, ale prosił panią profesor.
Chciałam powiedzieć bardzo krótko. Znaczy ja myślę, że powracamy do pojęcia komunizmu, bo takiego tej chwili państwa, że jest mnóstwo innych jakichś konceptów, pojęć, analiz, które bardziej wyjaśniają współczesne jakieś wielka, taki ciastowaty, wielki, jakie pojęcie, jaki już jest komunizm. I wydaje nam się, że to nie adekwatne, tego, że to jest dziś. Natomiast komunizm przede wszystkim wszystkie pojęcia kłamstwo, metody, cel i tak dalej, jest różnica między tradycyjnym tak zwanym kłamstwem, totalitarnym kłamstwem, metodami tradycyjnymi, totalitarnymi tak dalej. Znaczy to zupełnie inna jakość. To jest to Mackiewicz pokazuje to, że to jest system, który totalitarnie niszczy społeczeństwo polskie. Tak? Totalnie niszczy jednostkę. Natomiast ja bym się zgodziła po pierwsze z profesorem, że tutaj potrzebne nowe definicje, nasz nic nie daje to wracanie do komunizmu, antykomunizmu, bo to jest po prostu nie bardzo sprawne narzędzie do analizowania sytuacji współczesnej. Jest. Druga rzecz, to co mówił ja, że Mackiewicz miał komunizm jako zjawę. To jest taką bardzo radykalną, że to nie był zjawę. U Mackiewicza nie było metafizyki, była raczej, dlaczego ja doszłam właściwie do komunizacji. bo odwołali się, ma wszystkich odwołali się bardzo ciekawych i odżywających na nowo w bardzo innej postaci, też zupełnie innych, koncepcji idealistycznych, holistycznych, biologicznych, wielowych, poglądów na przyrodę, filozofii natury, tak w 20-30, nazwiskiem jednym z bardziej znanych w tym czasie. Ja o tym się mówiła, to był jako polityczny, przyrody niemieckiej. I teraz odżywa w pismach semiotyków, ekosemiotyków. I o to chodzi. Znaczy ja chciałam tutaj powiedzieć, dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że Mackiewicza faktycznie można odstawić do Lamusa, jeżeli chodzi o jego poglądy antykomunistyczne, tą samą polemikę, o to dokładnie. Natomiast wydaje mi się, że nie można go odstawić do Lamusa. To jest bardzo wartościowa literatura, może jedna z bardziej wartościowych naszym samym współczesnym. Dlaczego? Dlatego, że on pokazuje historię, taką nową historię, historyczną historię z pewnej perspektywy. Za tą perspektywą jest specjalną programie pozytywnym. Nikt nie mówi. Znaczy on protestuje przeciwko komunizmowi w imię czego? W imię jakiejś winni świata, w imię jakiejś winni społeczeństwa. I on uważa, że i on pokazuje, jak to społeczeństwo funkcjonuje właśnie. Jak to społeczeństwo się rozkłada. Że może popatrzeć wtedy na to, jak on widzi to społeczeństwo, jak on widzi jednostki, jak on widzi relacje między ludźmi. Komunizm był zły, dlatego że niszczy lojalność, że niszczy funkcjonalne społeczeństwo, funkcje społeczeństwa. To wszystko jest w jednostce. To trzeba zobaczyć. Trzeba zanalizować i pokazać w innym świecie. I może wymuszkać tego jakąś nową ideologię na nowe czasy. Dziękuję bardzo.
Ostatnie pytanie, nie wiem, czy ten pan się zgłaszał wcześniej, także czas nam dzwoni bezpośrednio krótko i krótko.
Szanowni Państwo, wracam Państwa z czterech rzeczy, powiem tylko o jednej. Mianowicie o kłamstwie i o terrorze, który jest groźny. Taki miękki terror niż terror, który jest wprost wyrażony biciem, mordowaniem. Ta zmiana jakby pewnych pojęć. Otóż za czasów komunistycznych słowo bezpieczeństwo było słowem, które wywoływało dreszcz grozy. W tej chwili to jest trudno krótko powiedzieć, ale ustawa o ochronie danych osobowych powoduje, że przestajemy być dla siebie ludźmi, bo się boimy imieniem i nazwiskiem przedstawić. Ludzie się boją przedstawić, ludzie się boją powiedzieć, gdzie mieszkają. Po prostu jest to chore. Tak naprawdę inwigilacja jest nieprawdopodobna, 20 tysięcy razy większa niż była za komuny, za Hitlera czy kiedykolwiek indziej, bo jest totalna inwigilacja elektroniczna. Ale ludzie mówiono im, że jest jakaś ustawa, która ich chroni i nie wolno. Czyli jest to też element terroru. No, żyjemy w państwie postkomunistycznym, no nie poszukujmy się. Bruksela jest gorszą Moskwą.
Dziękuję za tą wypowiedź. Widzę, że tutaj strasznie się wszyscy zgłaszają. Nie wiem, miałbym czas jeszcze. Naprawdę ostatni raz, bo uznaję, że to nie było pytanie. Tylko prosimy o pytanie, a nie o wypowiedzi pogodę.
Nurtuje mnie sprawa taka, czy globalizm jest wyższą formą komunizmu. To, co nazywamy globalizmem, jest zjawiskiem tak wielowątkowym, że trudno go jednoznacznie zdefiniować. Jest zjawiskiem wieloaspektowym i nie można go utożsamiać żadną konkretną propozycją ideologiczną. Dlatego nie można tutaj ustawić znaku równości.
Dziękuję bardzo. Niestety czas na zgodzie tutaj będzie. Zaraz koncert kulkowy się odbywał, więc jeśli ktoś ma ochotę, to może go zdać. Ja z twojej strony bardzo dziękuję w imieniu organizatorów Stowarzyszenia NZS, które to zrobił odpowiednie. Dziękuję naszemu sponsorowi, internetowemu domowi Maskiemu, który nam koniec bardzo. No i kończę taką konkluzją, że jeśli Mackiewicz mówi, że komunizm to jest droga do nigąd, To jeśli komunizm się skończył, to gdzie jesteśmy? Dziękuję bardzo.
Chyba obrazy by trzeba było narysować. Także sprzeciwiam się kategorycznie tezie postawionej przez pana posła, że